Wydawnictwo Świat Książki przedstawia Piotr Milewski, Planeta K, 5 lat w japońskiej korporacji. Czyta Bartosz Głogowski. Produkcja Film Factory Studio. Rozdział pierwszy. W sobotni wieczór w połowie lutego stałem przy wyjściu ze stacji kolejowej w centrum Tokio i obserwowałem przelewający się tłum. Byłem tu umówiony z właścicielem agencji pośrednictwa pracy, który zadzwonił 2 dni wcześniej z informacją, że ma dla mnie ofertę. Miał do nas dołączyć przedstawiciel firmy K, który chciał mnie poznać i przeprowadzić ze mną rozmowę kwalifikacyjną. Rosły, ogolony na głowie do samej skóry mężczyzna, na oko 55-latek, pojawił się punktualnie co do minuty, a mimo to zaczął rozmowę od przeprosin za spóźnienie. Na jego twarzy rysował się naturalny uśmiech. Gdyby nie garnitur i neseser, można by go wziąć za buddyjskiego mnicha. Udaliśmy się do malutkiej restauracji serwującej mięso z grilla. Mieściła się ona w niskim, jednopiętrowym budynku przy wąskiej alejce. Na wprost biegła betonowa estakada miejskiej autostrady. Gdy tylko weszliśmy do środka, mężczyzna stanął naprzeciwko mnie, wykonał ukłon i wręczył mi trzymaną w obu dłoniach i obróconą w moją stronę wizytówkę. Nazywam się I. Z firmy K, powiedział. Bardzo mi miło. Hajime mashite. Mirefusuki Piotoru Tomoshimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Widzimy się po raz pierwszy. Nazywam się Piotr Milewski. Miło mi pana poznać. Wyrecytowałem na jednym oddechu formułę powitania i wykonując nieco głębszy ukłon niż on, wręczyłem mu swoją kartę wizytową, własnoręcznie wykonaną i skromniejszą niż jego. Pan I jest dyrektorem działu sprzedaży w firmie K. Odezwał się pośrednik, przekazując informację, którą odczytałem już z otrzymanej wizytówki. Firma K to bardzo duże i poważne przedsiębiorstwo, jedno z największych na świecie w swojej branży. Po wymianie grzeczności usiedliśmy przy stoliku. Odtąd pan I był gospodarzem wieczoru, ja gościem, a pośrednik kimś, kto miał zapewnić dobrą atmosferę podczas spotkania i w razie jakichkolwiek nieporozumień znaleźć wyjście z sytuacji. W praktyce zaś jego zadanie polegało na zachwalaniu moich przymiotów, choć właściwie zupełnie mnie nie znał. Tydzień wcześniej wysłałem mu swój życiorys i spotkaliśmy się raptem przed 2 dniami na krótką pogawędkę o pogodzie i jedzeniu. Piotoru-san ma niezwykłe doświadczenie. Jest solidny, wiarygodny, pilny i pracowity. Zjeździł prawie cały świat. Zna biegle tyle języków obcych, że sam już nie potrafię wymienić wszystkich. Od 2,5 roku mieszka w Japonii i w tak krótkim czasie zdołał opanować nasz trudny język. Pośrednik przedstawił mnie tak, że prawie nie rozpoznałem się w jego słowach. Przyniesiono kufle z piwem i wznieśliśmy toast. Za spotkanie! Zawołał pośrednik. Za spotkanie! Zawtórował mu tubalnym głosem pan I. Za spotkanie! Dołączyłem do nich i stuknęliśmy się kuflami. Zapadła cisza. Jesteś żonaty? Zapytał mnie niespodziewanie pan I. Tak, odpowiedziałem, zbity z tropu. Masz dzieci? Ile? Syn? Córka? W jakim wieku? Gdzie się urodziły? Pan I zasypał mnie gradem pytań, które zdawały się nie mieć nic wspólnego ze stanowiskiem, o które się ubiegałem, specjalisty zagranicznego w dziale sprzedaży. Żona jest w ciąży i została u rodziców na Hokkaido, odpowiedziałem. Żona jest z Hokkaido? Upewnił się. Tak. Pan I dolał mi alkoholu, wyraźnie zadowolony z tego, co usłyszał, po czym zadał kolejną serię pytań. Podoba ci się w Japonii? Pijesz japoński alkohol? A jedzenie? Co smakuje ci najbardziej? Wydawało mi się, że zupełnie nie zwraca uwagi na to, co mówię, zajęty uzupełnianiem płynów w szklankach i grillowaniem mięsa, ale słuchał mnie jednak uważnie. Bo gdy między słowami rzuciłem, że lubię japoński ryż, od razu położył mi na talerzu najsmaczniejszy plasterek mięsa i zapytał. Czy myślisz, że mógłbyś jeść ryż do końca życia? Chyba tak, odpowiedziałem po chwili, domyślając się, że nie o ryż tu chodzi, lecz o coś więcej. Pan I uśmiechnął się szeroko. Centrala naszej firmy mieści się w prefekturze, gdzie uprawiany jest najlepszy ryż w całej Japonii. Mamy tam również najznakomitsze sake, powiedział wyraźnie uradowany i napełnił moją czarkę specjalnie zamówionym trunkiem. Odtąd atmosfera wyraźnie się rozluźniła. Na stole lądowały kolejne półmiski z kiszonkami i surowym mięsem, które pan I opiekał na grillu i rozdzielał porówno na 3 talerzach. Wznosiliśmy kolejne toasty za pomyślność naszych krajów, zdrowie bliskich i pokój na świecie, a ja bezskutecznie próbowałem bronić się przed kolejnymi porcjami alkoholu. W końcu pan I zaproponował herbatę, a gdy sączyliśmy ciepły napój, dyskretnie poprosił o rachunek i zapytał, czy nie zgodziłbym się złożyć wizyty w firmie K. Oczywiście pokryjemy koszty podróży, dodał właściwie nie czekając na odpowiedź, po czym na swojej wizytówce podkreślił adres tokijskiego biura. Widzimy się zatem w najbliższy poniedziałek o godzinie 10:00. Powiedział i pożegnał się ze mną oraz z pośrednikiem. Rozdział 2. 2 dni później, kwadrans po 9:00 rano, wyszedłem z tokijskiego dworca i szeroką aleją, obsadzoną po obu stronach miłorzębami, ruszyłem pod wskazany adres. Biuro mieściło się na parterze 9-piętrowego budynku. Wchodziło się do niego prosto z ulicy, przez szerokie przeszklone drzwi. O 9:55 stanąłem przed wejściem. Przez szybę ujrzałem niezbyt duże pomieszczenie, w którym przy biurkach siedziało kilku mężczyzn ubranych w ciemne garnitury i białe koszule, w kapciach na nogach. Wpatrywali się w ekrany laptopów lub rozmawiali przez telefon. Poprawiłem krawat i nacisnąłem klamkę. Ohayo gozaimasu. Ojamashimasu. Dzień dobry, przepraszam, że przeszkadzam, zawołałem przeciągając głoski. Ohayo gozaimasu. Przywitała mnie elegancko ubrana 50-kilkuletnia kobieta z trwałą ondulacją i mocnym makijażem, jak się domyśliłem, pełniąca funkcję sekretarki. Ruchem dłoni przywołała mnie do środka i poprosiła, bym chwilę poczekał. Niebawem z wnętrza biura wyłonił się pan I. Ohayo! Witaj! Powitał mnie szerokim uśmiechem i klepnięciem po plecach, jakbyśmy znali się już od dawna, a potem zaprowadził do drugiego pomieszczenia, w którym stały kanapa, 2 fotele i niski stolik. Na ścianie wisiała biała tablica magnetyczna oraz kalendarz ze zdjęciem fabryki i logo firmy K. Usiadłem na kanapie, a pan I przystąpił do omówienia szczegółów kontraktu. W pierwszej kolejności uzgodniliśmy wysokość pensji. Właściwie to potwierdziliśmy kwotę, którą pośrednik ustalił ze mną kilka dni wcześniej, a sobotniego popołudnia w restauracji delikatnie zasugerował panu I. Suma ta miała być podzielona na 12 równych części wypłacanych co miesiąc oraz 2 wyższe wypłacane w połowie oraz na koniec roku jako premia letnia i zimowa. Umówiliśmy się też, że pracę zacznę w pierwszy poniedziałek kwietnia, który jest w Japonii nie tylko pierwszym miesiącem roku fiskalnego, ale także tym, w którym japońskie przedsiębiorstwa przyjmują w swoje szeregi nowych pracowników. Dobrze się składało. W połowie marca miał przyjść na świat mój syn. Będę miał czas, by towarzyszyć żonie przy porodzie, a następnie spędzić z dzieckiem pierwsze tygodnie jego życia. Zdążę nacieszyć się śnieżną zimą na Hokkaido, bo kto wie, kiedy będzie następna okazja. I wreszcie bez pośpiechu przygotuję wszystko, co potrzebne do pracy. Nowy garnitur, białe koszule, krawaty, buty i aktówkę. Ustaliliśmy także, że pierwsze 6 miesięcy w pracy spędzę na szkoleniu w centrali firmy na północ od Tokio, a od października przeniosę się do biura w stolicy. Wszystkie te informacje pan I zapisywał w punktach czarnym markerem na tablicy. Na koniec dopisał jeszcze mój obecny adres i numer telefonu, a także adres centrali firmy oraz numer telefonu do pracownika, który miał się mną zająć na miejscu. Wreszcie nacisnął przycisk i podłączona do tablicy drukarka wypluła wydruk zapisanej treści. Pan I wyglądał na bardzo zadowolonego. Uśmiechał się szeroko i chwalił moją znajomość japońskiego. Uścisnęliśmy sobie dłonie. Tylko ubierz się ciepło na wyjazd, powiedział z troską w głosie. Okiwo tsukete, enei? Uważaj na siebie, pożegnał się ze mną. Zanim wyszedłem, odprowadzany wzrokiem przez pracowników, sekretarka, nisko się kłaniając, wręczyła mi elegancką kopertę, w której znajdowały się 2 bilety na pociąg. I teraz sai, szerokiej drogi, powiedziała delikatnie się uśmiechając. I tekkimasu, do zobaczenia po powrocie. Odpowiedziałem. Rozdział 3. Następnego dnia, krótko po 11:00, siedziałem w wygodnym przedziale ekspresu, który za chwilę miał wyjechać z tokijskiego dworca. Centrala firmy mieściła się 300 km od stolicy. Podróż minęła mi szybko i 2 godziny później wysiadłem na dużej stacji. Razem ze mną pociąg opuściło 15 osób, głównie mężczyzn ubranych w długie płaszcze i garnitury z czarnymi neseserami w dłoniach. Ruchome schody zawiozły ich na dół i po chwili zostałem sam w rozległej hali dworca. Było pusto i cicho. Daleko od stołecznego zgiełku i tłumu, daleko od centrum japońskiego świata. Wyszedłem na zewnątrz i poczułem na twarzy lodowaty podmuch. Pruszył śnieg. Na ulicach nie wypatrzyłem zbyt wielu osób, a te, które dostrzegłem, przemykały skryte pod grubą warstwą ubrań. Wciąż w najlepsze trwała tutaj zima. Zgodnie z przekazanymi mi instrukcjami wsiadłem do taksówki i wymieniłem nazwę firmy. Kierowca bez słowa zawiózł mnie pod piętrowy budynek, na którym wielkimi niebieskimi literami namalowany był angielski wariant nazwy przedsiębiorstwa K. W środku przywitała mnie młoda dziewczyna ubrana w białą koszulę i szary dwuczęściowy kostium, na który składała się spódnica oraz kamizelka. Na jej twarzy walczyły ze sobą nieśmiałość i ciekawość. Cichym głosem poprosiła, bym chwilę poczekał, a następnie, punktualnie o 14, wprowadziła mnie do niedużej sali w parterowym domku naprzeciwko. Znajdowały się tu skórzana sofa, kilka foteli, stolik, duży telewizor oraz piecyk, który ogrzewał pomieszczenie. Pachniało naftą. Dziewczyna postawiła przede mną czarkę gorącej herbaty, a następnie złożyła dłonie na brzuchu, ukłoniła się nisko i wyszła z pokoju. Wkrótce pojawił się pan I, wraz z niższym o głowę mężczyzną. Obaj ubrani byli w identyczne stroje, spodnie w kolorze morskim, seledynowe koszule z długimi rękawami oraz ciemniejsze, szarozielone kurtki z wyhaftowaną nazwą przedsiębiorstwa K i metką informującą, że zostały one wykonane z butelek PET. Na głowach nosili zielone czapki z daszkiem z logo firmy K. Wymieniliśmy ukłony i grzeczności. Witamy w K. Zagadał niepewnie drugi mężczyzna, który, jak odczytałem z wręczonej mi wizytówki, był kierownikiem działu administracji. Mam nadzieję, że podróż przebiegła spokojnie. Tak, pociąg jechał bardzo szybko i dotarł punktualnie, odpowiedziałem. Krajobraz bardzo się zmienia po przekroczeniu gór. Z długiego tunelu przecinającego granice dwóch okręgów wjechało się w krainę śniegu. Zacytowałem pierwsze zdanie słynnej powieści japońskiego noblisty Yasunariego Kawabaty, Kraina Śniegu. Nie zrobiło to na nim dużego wrażenia. No cóż, tutejsza zima nie przypomina tej w Tokio. Odparł sucho i uśmiechnął się szeroko. Bardziej te w twoim kraju. Śnieg, wtrącił się pan I. Mamy go tutaj bardzo dużo. Jest wilgotny i ciężki. Niekiedy zapadają się pod nim dachy. Potrafi zasypać wioski w górach i do odśnieżania wzywani są żołnierze, choć w tej okolicy raczej nie ma z nim aż takich problemów. W ciągu kolejnego kwadransa kierownik działu administracji na przemian z panem I zadawali mi pytania o rodzinę, hobby, wrażenia z Japonii i preferencje kulinarne. Rozmowa przypominała luźną pogawędkę. Mimo to odpowiadałem z powagą i wyczerpująco, czekając na moment, gdy przejdziemy do tematów związanych z przyczyną mojego przyjazdu. Te jednak się nie pojawiły. Gdy opróżniliśmy czarki z herbatą, kierownik działu administracji stwierdził, iż nadszedł czas na kolejny punkt mojej wizyty – oprowadzenie po fabrykach firmy K. Moim przewodnikiem był 20-kilkuletni chłopak, który przedstawił się jako pracownik działu administracji. Wsiedliśmy do samochodu i po chwili zatrzymaliśmy się przed jednym z zakładów. Weszliśmy do środka. Przed moimi oczami ukazała się rozległa hala, szczelnie wypełniona maszynami do obróbki metalu. Wnętrze spowijał zapach oleju oraz ciętej, skrawanej i polerowanej stali. Powietrze wibrowało, a dudnienie, szum i huk zlewały się w melodię o kilku tempach. Pod sufitem przesuwały się ogromne suwnice. Wszystko było tu zielone, poczynając od podłogi i ścian, poprzez metalowe konstrukcje i obudowy maszyn, kończąc zaś na ubraniach pracowników. Na ścianach, podporach i urządzeniach czarną farbą wymalowano napisy. Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Naszym celem zero wypadków. Z bezpieczeństwem w XXI wiek. Zachowaj czystość i porządek. Jakość zależy od ciebie. Propozycja ulepszeń. Dziś, jutro, pojutrze. Rzucał się w oczy panujący wszędzie ścisk, który jednak zdawał się nikomu nie wadzić. Wystarczyło krótkie spojrzenie, by przekonać się, że utrzymywano tu idealny porządek i wzorową organizację. Następnie pojechaliśmy do największej z fabryk. Miała rozmiary boiska do piłki nożnej. Na pierwszy rzut oka jej wnętrze nie różniło się od mniejszego zakładu ani wyglądem, ani kolorystyką. Maszyny ustawione były tutaj tak samo gęsto i dominowały takie same odcienie zieleni. Obeszliśmy fragment fabryki, gdy mój przewodnik wskazał ręką na pomieszczenie wybudowane pomiędzy halą produkcyjną a dachem. Wspięliśmy się tam wąskimi metalowymi schodami. Chłopak przekręcił kluczyk w drzwiach i zapalił światła. Przed moimi oczami ukazała się zajmująca niemal 100 metrów kolekcja różnej maści przedmiotów. Stanąłem jak wryty. To firmowe muzeum, wyjaśnił przewodnik, widząc moje zaskoczenie. Nasz prezes interesuje się historią. Na dwóch kondygnacjach zebrane zostały eksponaty ukazujące postęp, jaki przez ostatnie stulecie osiągnęła Japonia. Wystawę otwierały słomiane sandały, płaszcze przeciwdeszczowe i stożkowe kapelusze, drewniane cepy, pługi oraz balie i tarki do prania. Dalej wystawione zostały kimona, garnitury, binokle, zabawki, pierwsze pralki, lodówki, maszyny do pisania, aparaty fotograficzne, kalkulatory i komputery. Na końcu lśniły wypolerowane motocykle i samochody. Mamy tutaj jedno z pierwszych aut wyprodukowanych w Japonii, amerykański model z kierownicą po prawej stronie. Oprowadzający mnie młodzieniec wskazał na zabytkowy pojazd. To oczko w głowie naszego prezesa. Oniemiałem. Wystawa robiła imponujące wrażenie. Niesamowite, zakrzyknąłem z zachwytu. Wiele z wystawionych eksponatów jest w całości lub w części dziełem naszej firmy, wytłumaczył z dumą w głosie pracownik. Z muzeum chłopak zawiózł mnie do najstarszej fabryki, a potem do połączonego z nią biurowca, w którym mieściła się centrala firmy. Był to 5-piętrowy budynek. Kolejne kondygnacje zajmowały biura poszczególnych działów. Młodzieniec zmienił buty na plastikowe kapcie i powstrzymał mnie, gdy chciałem pójść w jego ślady. Jesteś gościem, wytłumaczył, a goście i prezes nie muszą zmieniać obuwia. Wjechaliśmy windą na 4. piętro. Chłopak wprowadził mnie do przestronnego pokoju i wskazał na jeden ze skórzanych foteli. Potem pożegnał mnie krótko i wyszedł. Zostałem sam. Rozejrzałem się dookoła. Na wewnętrznej ścianie wisiała piękna kaligrafia i pamiątkowy dyplom, a zewnętrzne wypełniały duże okna zasłonięte szczelnymi żaluzjami. Zastanawiałem się, jaki widok kryje się za nimi, gdy otworzyły się drzwi i do środka wszedł niewysoki i szczupły mężczyzna, ubrany w ciemne spodnie i jasno-żółtą koszulę. Trudno było określić jego wiek. Mógł mieć 60 kilka lat, ale równie dobrze o wiele więcej. Skóra na jego twarzy zachowała gładkość i połysk, włosy poza srebrnymi końcówkami głęboką czerń, a oczy wesoły blask. Mocno ścisnął moją dłoń na przywitanie. To był on, Sha Cho, założyciel firmy K, prezes, szef, ojciec, stwórca. Usiadł w fotelu naprzeciwko mnie, podwinął rękawy, po czym postawił przede mną na stoliku ciemnobrązową fiolkę ze złotą zakrętką. Na etykiecie, obok japońskiej nazwy, zapisane było także kilka symboli chemicznych oraz liter alfabetu greckiego. W środku znajdował się ekstrakt z ziół i roślin leczniczych wraz z zestawem witamin i minerałów. Piotoru-san, witaj w firmie K. Prezes przywitał mnie spokojnym głosem. Przyjechałeś do nas z Polski. Bardzo podziwiam Polaków. Kopernik, Chopin, Maria Curie-Skłodowska, Wałęsa. Wymieniał na jednym oddechu kolejne nazwiska, a potem dodał. Twój kraj ma ciekawą, ale trudną historię. Odkręcił zakrętkę buteleczki i zachęcił mnie do pójścia w jego ślady. Doskonałe na koncentrację, prawdziwy zastrzyk energii, powiedział i opróżnił zawartość fiolki. Uczyniłem to samo. Napój miał słodko-gorzki, nieco chemiczny smak, przypominający syrop na kaszel, który na długo pozostawał w ustach. Odłożył pustą butelkę i zaczął mówić o historii Europy i Azji, o inwazji Mongołów na Japonię w XIII wieku i o etymologii słowa kamikaze. Usłyszałem też krótkie sprawozdanie z wycieczki zakładowej do Austrii i na Węgry, połączone z autorską wersją historii rozkwitu i upadku Habsburgów. Słuchałem jego monologu uważnie, by nie przegapić chwili, gdy padnie jakieś pytanie o moje kompetencje, doświadczenie zawodowe, oczekiwania, plany albo cele. Prezes nie zadał jednak żadnego. Raczył mnie za to kolejnymi datami i tematami, aż poczułem, że zaczyna mi się kręcić w głowie. Niewiele pomogła krótka przerwa, podczas której sekretarka przyniosła dwie czarki z herbatą. Z ulgą przyjąłem stwierdzenie prezesa, że cieszy się z mojej wizyty i pytanie, czy chciałbym dodatkową porcję napoju, które odebrałem za znak, iż spotkanie dobiega końca. Chwilę potem prezes uścisnął moją dłoń i wyszedł z pokoju. Niemal natychmiast pojawił się młody pracownik działu administracji, który odprowadził mnie do windy, a potem odwiózł na dworzec kolejowy. Dziękujemy, że zechciałeś wybrać się na japoński koniec świata. Pożegnał mnie w poczekalni, upewniając się najpierw, że pociąg nie ma opóźnienia, a ja wiem, z którego peronu ma odjechać. Wracałem do Tokio, delektując się piwem z puszki i przekąskami z kałamarnic, tak jak kilku innych ubranych w garnitury mężczyzn w wagonie. Perspektywa zatrudnienia i stałych zarobków sprawiała, że poczułem się pewnie i bezpiecznie. Żona również bardzo się ucieszyła, gdy jeszcze przed odjazdem pociągu zadzwoniłem do niej i opowiedziałem o dzisiejszej wizycie. W tym ważnym dla rodziny okresie nie będziemy musieli martwić się o byt, a kilka miesięcy rozłąki na pewno minie bardzo szybko. Ja w tym czasie przyuczę się do pracy, syn okrzepnie i będzie gotowy na pierwszą w życiu podróż. Mogłem zarezerwować lot powrotny na Hokkaido i wrócić do domu z podniesioną głową. Rozdział czwarty. Nie minęły 2 tygodnie, gdy w niedzielny poranek zadzwonił telefon. Przepraszam za niespodziewany telefon. W słuchawce rozpoznałem głos pana i... Czy możesz jutro przyjechać do firmy? Zapadła cisza. Wczoraj urodził mi się syn. Odpowiedziałem po chwili z trudem, kryjąc zaskoczenie. Czyż podczas ostatniego spotkania nie uzgodniliśmy, że mam przyjechać na początku kwietnia? Dobrze. To może pojutrze? Pan i nie odpuszczał. W jego głosie, mimo łagodnego tonu, wyczułem stanowczość i brak przyzwolenia na odmowę. Pojutrze? Tak. Bardzo cię potrzebujemy, dodał tajemniczo. Przyjedziesz? W pierwszej chwili chciałem powtórzyć, że to nie najlepszy moment, ale dałem za wygraną. Ugryzłem się w język i przytaknąłem. Będę. Pokryjemy wszystkie koszty podróży. Nie musisz się o nic martwić. Zapewnił i odłożył słuchawkę. 2 dni później, znaną już trasą, dotarłem do centrali. Zaraz po przyjeździe, tak jak podczas poprzedniej wizyty, zaprowadzono mnie do niedużego budynku obok biurowca. Znów pojawił się ten sam młody pracownik działu administracji. Powitał mnie wesoło, włączył telewizor i uruchomił odtwarzacz wideo, po czym zniknął. Na ekranie wyświetliło się duże logo przedsiębiorstwa K, a potem rozpoczął się film przedstawiający jego dokonania. Z materiału wynikało, że firma K jest międzynarodową korporacją podążającą z duchem czasu, a jednocześnie w harmonijny sposób łączącą nowoczesność i innowacyjność z tradycją oraz troską o zdrowie, rozwój i satysfakcję pracowników. Gdy tylko skończył się film, do pokoju wszedł pan I. No i jak? Zapytał. Jestem pod dużym wrażeniem, odpowiedziałem szczerze. Działamy na całym świecie, powiedział z dumą. Będziemy potrzebować kogoś, kto pomoże nam we współpracy z partnerami w Europie. Bardzo na ciebie liczymy. Chwilę później pojawił się kierownik działu administracji. Przyniósł ze sobą kartonowe pudełko i zabezpieczony folią pakunek. W pierwszym znajdowały się czarne buty ochronne o twardych, wzmocnionych gumą czubach. W drugim strój służbowy, sagiogi. Proszę, przymierz, czy rozmiar jest właściwy, polecił. Rozerwałem folię i przebrałem się w nowy strój. Był szorstki i twardy, pachniał maglem. Sagiogi pasuje idealnie. Pan I cmoknął z zadowoleniem, gdy stanąłem przed nim w nowym ubraniu. Popatrz sam, wyglądasz tak jak my. Ujrzałem siebie w lustrze i poczułem się nieswojo, jakbym znalazł się gdzieś, gdzie nie powinienem, jakbym stracił coś, czego przez tak wiele lat broniłem. Wolność. Przepędziłem jednak szybko te myśli, kierowany z jednej strony poczuciem odpowiedzialności za powiększającą się rodzinę. Musiałem znaleźć źródło stałego dochodu, a z drugiej ciekawością. Nigdy wcześniej nie pracowałem w japońskiej firmie. Uśmiechnąłem się niepewnie, odwzajemniając wyrazy zadowolenia moich nowych przełożonych. Odtąd pan I stał się dla mnie dyrektorem. Wkrótce potem zabrano mnie na zakrapianą kolację do baru serwującego grillowane szaszłyki drobiowe. Skąpane w półmroku pomieszczenie wypełniał dym z żarzącego się węgla drzewnego. Ubrani w białe fartuchy, czepki na głowach i bawełniane rękawiczki kucharze przekręcali nadziane na drewniane szpikulce kawałki piersi kurczaka, żołądki, serca, skrzydełka, kulki zmielonego mięsa oraz warzywa, papryki, cebulę, a także złote kulki owoców miłożębu. Serwowano je na długich talerzykach wraz z solą lub słodko-słonym sosem. Kierownik działu administracji zamówił duży zestaw oraz 3 kufle piwa. Za twój przyjazd i wspaniałe spotkanie. Kampai. Na zdrowie. Dyrektor wzniósł pierwszy toast. Dziękuję za zaproszenie. Odpowiedziałem. Cieszę się, że mogłem zobaczyć firmę K na własne oczy. To bardzo ważne, żebyś się tutaj dobrze czuł. W końcu wkrótce będziesz jednym z nas. Powiedział dyrektor. Jak się miewają twoja żona i syn? Zapytał kierownik działu administracji. Urodził się wcześniej niż planowano, ale jest zdrowy i pięknie się uśmiecha. Wkrótce wyjdą z matką ze szpitala do domu. Następnym razem weź ze sobą zdjęcia. Prezes bardzo chce ich zobaczyć. Pokiwałem głową, zapisując w pamięci prośbę prezesa. Przegryzając drobiowe przysmaki, wznieśliśmy jeszcze 2 toasty. Za przyjaźń polsko-japońską oraz za przyszłość. A potem rozmowa zeszła na neutralne tematy. Pogodę i pory roku w Polsce, ulubione i nielubiane jedzenie oraz sport. Czas już wracać do domu, zarządził dyrektor, gdy wybiła 22. Do zobaczenia za 2 tygodnie. Pożegnali się ze mną gospodarze wieczoru. Przekaż ukłony swojej żonie i ciesz się spotkaniem z synem. Za 2 tygodnie? Zapytałem zaskoczony. Tak, mówiłem już, że potrzebujemy cię bardzo pilnie, odpowiedział dyrektor i wyszliśmy z restauracji. Taksówka odwiozła mnie do hotelu opłaconego przez firmę K. Następnego dnia w drodze powrotnej zastanawiałem się, jaka pilna sprawa kryła się za prośbą nieplanowanej wizyty w firmie K, ale nic nie przychodziło mi do głowy. Przecież nie mogło być nią obejrzenie filmu ani przymierzenie stroju służbowego, a poza nimi nie wydarzyło się nic więcej. Wszystko, co ustaliliśmy,